Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj gościem w konwersatorium jest pan Piotr Ulrich ze Scholi Błogosławionego Władysława Zgielniowa, która działa, istnieje i śpiewa w Warszawie. No i śpiewa i działa, powiedzmy, tam, gdzie powinna, czyli śpiewacie przecież w kościołach po prostu w ramach liturgii, tak? Czyli nie jest zespół śpiewaczy, który wędruje przede wszystkim po festiwalach i jest takim głosem wygnańców z krainy liturgii, tylko raczej jest elementem liturgicznego ruchu oporu, stawia opór. Właśnie, zaraz się będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, czemu stawiacie opór, bo powodem naszej dzisiejszej rozmowy jest taka dyskusja, która została właśnie przez Fundację Błogosławionego Władysława Zgielniowa zorganizowana, bardzo ważna i interesująca dyskusja na temat tego, czy człowiek dzisiejszy, nie wiem, rozumie, ma trudność ze zrozumieniem muzyki sakralnej. To jest oczywiście też temat, który tam jest wstawiany nie na sposób teoretycznego rozważania seminaryjnego, czy ewentualnie badania słuchu i tak dalej, tylko raczej jest, jak rozumiem, związany z analizą powodów, tak, tego, dlaczego, jak to kiedyś jeden z uczestników tej debaty, Marcin Bornus-Szczyciński w znanym artykule powiedział w tytule tekstu, dlaczego Kościół nie śpiewa, tak? Dlaczego Kościół przestał śpiewać, dlaczego mamy z tym pewien kłopot. To jest aspekt tej sprawy, bo to nie chodzi tylko o to uczestnictwo śpiewacze, ale w ogóle jakieś umiejscowienie muzyki w rzeczach świętych, tak rozumiem temat o muzyce sakralnej. Ale wolałbym się upewnić, czy dobrze rozumiem, o czym będziemy rozmawiali, bo tych różnych tematów pokrewnych jest dużo. Zaraz by się nam wysypały z kapelusza takie terminy jak muzyka sakralna, to ja powiedziałem przed chwilą za tym tematem, który został sformułowany, ale możemy powiedzieć muzyka liturgiczna, możemy powiedzieć muzyka religijna, no ktoś powie, może to już nie rzadziej takie wyrażenie, ale istnieje duchowa jakaś muzyka, tak? Istnieje muzyka medytacyjna, prawda? Ktoś powie, że w ogóle zawsze czuje taką sakralność wtedy, jak ma taką muzykę klasyczną, tak, poważną, to jest rodzaj jakiejś świątyni, sztuki. No ale zaraz obok, tak, jak już tutaj wywindowaliśmy w tę stronę, to zaraz pojawi się taki z kolei pobożny człowiek z jakiejś pielgrzymki albo z jakiejś grupy modlitewnej i on z kolei powie, że te modlitewne śpiewy, to one w ogóle jakieś w zupełnie innej kategorii niż te przed chwilą wymienione się mieszczą. Ta muzyka duchowa, takiego uniesienia duchowego, trochę takiego transu duchowego można też powiedzieć, to też przecież się gdzieś pojawia. A gdzieś w ogóle poza tym jest jeszcze taki gatunek gdzieś zupełnie poza tym, o czym chcemy rozmawiać, ale przecież on ciągle będzie gdzieś nam towarzyszył w radiu, nie wiem, na smartfonie, w różnych miejscach, czyli muzyka rozrywkowa, muzyka taka po prostu w korytarzach hotelowych, w sklepach, prawda, muzyka tła, muzyka jakiegoś chilloutu, odpoczynku, rozrywki. To są różne dźwięki. Czy te pierwsze, poczynając od określenia muzyka sakralna, możemy jakoś uporządkować, próbować jakoś rozdzielić?
Jak najbardziej. Zasadniczo tą kwestią zajął się jeden z dosyć nowych dokumentów o muzyce, no właśnie, pytanie jakiej muzyce? No liturgicznej, tak? Czyli takiej wykonywanej podczas liturgii. I tam mamy definicję. Nie pomnę, który to był dokument, ale mam takie definicje w jednym z tych dokumentów o muzyce
kościelnych, watykańskich.
Nie, właśnie nie wiem, czy z watykańskich, czy nie był to, Polski, była to tak, jakaś instrukcja nasza. Ale wracając już do tego tematu, to tak naprawdę nie ze wszystkimi określeniami się zgodzę, powiem szczerze. Nie dlatego, że mam jakiś swój inny pogląd na ten temat. Owszem, mam, ale bierze się on po prostu z jakiegoś uzusu, tak? Z jakiejś normy użytkowej. Język się opiera na normach użytkowych. Mówię tu konkretnie o muzyce kościelnej, tak? Która jest określona w jednym z tych dokumentów jako muzyka, tak, bo jest chrześcijańska, tak? I kościelna, czyli związana z jakimś takim kościelnym kręgiem, kulturowy. Mm-hmm. Nie wiadomo, co to znaczy. Natomiast obecnie określenie muzyka kościelna używamy na określenie muzyki liturgicznej po prostu, tak? Mamy wydziały muzyki kościelnej na uniwersytetach, na przykład na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, tak? Jest wydział muzyki kościelnej. Mamy archidiecezjalne studium muzyki kościelnej i nikt się tam nie uczy protestanckich chorałów, tylko się uczymy tam na tych wydziałach, na tych, w tych studiach różnych, uczymy się po prostu muzyki liturgicznej, czyli gry organowej, czy tam chorału, polskich pieśni, właśnie kościelnych, mówi się kościelnych, bo one są wykonane w kościołach. Nie mówiły się nabożne, bo były nie tylko wykonywane w kościołach. I to jest ta muzyka kościelna. Czyli tak naprawdę to słowo ja bym osobiście utożsamił z muzyką liturgiczną. Nie wszyscy będą tak utożsamiali, więc tutaj Państwa na to też chciałbym uczulić po prostu. Dalej, muzyka sakralna to jest pojęcie, które w dużej części się pokrywa. Natomiast jeden z tych dokumentów, o których właśnie wciąż mówię, doprecyzowuje, że muzyka sakralna to jest muzyka, owszem, która była pisana i przeznaczana była do użytku liturgicznego i kropka. To znaczy, że jak są jakieś formy, które już się ich w liturgii nie używa, to wciąż jest muzyka sakralna. Czyli muzyka sakralna ma coś w sobie z takiej historyczności też, tak? I z tym się zgodzę, że ma coś w sobie z historyczności, ale nie z historyczności, tylko z tradycji, bym bardziej powiedział. Bo wciąż te utwory możemy wykorzystywać. To nie jest tak, że jakiś utwór był dopuszczony do liturgii, a teraz nagle się stał niedopuszczony. Po prostu na przykład nie ma momentu, w którym można go wykonać. Tak na przykład mamy praktykę alternatim, czyli naprzemiennego grania ze śpiewem w momencie, gdy gra organowa nie jest przerywnikiem, tylko zastępuje fragment tekstu liturgicznego. I to w pewnym momencie zostało zakazane, tak? Rzeczywiście. Jako śpiew liturgiczny zakazane, ale jako śpiew ad libitum, czyli z dowolności śpiew dodatkowy, można coś takiego oczywiście wykonać, to wciąż będzie muzyka sakralna. No mamy też muzykę religijną. Muzyka religijna to jest już chyba najszersze takie pojęcie, mianowicie muzyka, która po prostu mówi o Bogu, tak? Czyli nie musi być to muzyka religijna katolicka, może być to muzyka chrześcijańska, może w ogóle nie być chrześcijańska. Może być, nie wiem, teistyczna jakaś na przykład. Nie spotkałem się chyba tak z przykładami, nie mógłbym rzucić tu przykładami takiej muzyki teistycznej.
Ale gdybyśmy zastosowali po prostu w dalszym ciągu domyślnie jakąś granicę chrześcijańską, no to i tak, by mielibyśmy do czynienia z jakąś muzyką, która nie jest liturgiczna. Właśnie, jak to jest? Czy to jest po prostu także muzyka religijna? To jest także muzyka liturgiczna?
Myślę, że tak.
Tylko szersze.
Bo wciąż jakby to się zamyka. Możemy w to zamknąć w tym zbiorze, tak? Muzyka liturgiczna będzie muzyką, która również traktuje o Bogu i odnosi się do spraw religii, prawda? W sposób bardzo głęboki, bardzo taki powiedzielibyśmy jak katolicy, najpełniejszy sposób, tak? No i więc wciąż można powiedzieć, przynależy do muzyki religijnej. Natomiast mówiąc szczerze, jak ktoś mi rzuca hasłem muzyka religijna, to bardziej mam na myśli piosenki niż tak mi się to w głowie układa.
Rozumiem, że ojciec Dival z gitarą i potem różni jego naśladowcy to jest niewątpliwie muzyka religijna, a uwaga, nie muzyka liturgiczna.
No właśnie, tak. To należy podkreślić.
Arka Noego, tak?
Tak, to należy podkreślić.
Czyli nie wszystko, co w jakimś sensie z mocą, tak, deklamuje chrześcijańskie zaangażowanie, religijne zaangażowanie, jest równocześnie muzyką, która jakby służy liturgii, tak? Już ten byka za rogi chwytając.
Tak jest. No, tym bardziej, że jakby muzyka religijna nie musi być wpisana w jakiś katolicki kanon również doktrynalny, tak? W ogóle też nie musi odnosić się do Boga w jakiś głębszy sposób. Może tam wspomnieć gdzieś tam w jednej linijce o tym Bogu. Na przykład mamy to słynne, niestety słynne złą sławą, tak zwane Alleluja ze Shreka. Czyli Alleluja Coena, tak? Leonarda Coena, które jest obecnie niestety, zaraz może powiem o tym, dlaczego niestety, wykonywane chociażby na ślubach, tak? Mhm. I tam mamy takie w tym polskim tłumaczeniu, że tajemny akord kiedyś brzmiał, pan cieszył się, gdy Dawid grał. Ale muzyki dziś już takich nie czuję. Tam jest dalej w kolejnym zdaniu. No nie czuję, to prawda. I to myślę, że wykonywanie tej pieśni na ślubach jest tego doskonałym przykładem, bo nie jest to muzyka liturgiczna, a No właśnie, zrodziło się takie przekonanie, że jak coś jest o Panu Bogu i jest takie pobożne, religijne, no to można w kościele to wykonać, no bo kto się tam obrazi. No.
I przede wszystkim jest takie szczypie dusze, że użyję tutaj słynnego rosyjskiego duszoszczypacji, takie, to już prawie medytacyjna, taka duchowa, taka muzyka, tak. która porusza jakieś duchowe w nas, właśnie czy duchowe, czy bardziej po prostu nam czesze psychikę, no ale to już inne kwestie. No dobrze, rozumiem, że trochę sobie poprzekładaliśmy te warstwy, tak żeby one się nam nie mieszały, ale chciałbym i zaraz po przerwie to spróbujemy zrobić, chciałbym, żebyśmy próbowali powiedzieć, na czym polega dzisiaj problem z muzyką sakralną. Spośród tych wszystkich z tą muzyką sakralną, czyli tą, która jest prawie identyczna z liturgiczną i zasadniczo jest jakoś towarzyszy jakiejś akcji świętej, tak, jakiejś czynności świętej, wspólnotowej czy społecznej, jakiemuś nabożeństwu. Wracamy do rozmowy, której punktem wyjścia jest pytanie, jaka jest dzisiaj sytuacja muzyki sakralnej. Rozglądam się i widzę, że jest dużo w stosunku do tam jakiejś odleglejszej przeszłości, jest wyjątkowo dużo różnych festiwali, koncertów, które mniej lub bardziej bezpośrednio do tej sakralności nawiązują. Są wręcz cykliczne takie festiwale, które wręcz w nazwach mają wprost nawiązanie do misteriów, do rzeczy świętych. To są spotkania koncertowe, prawda? Ludzie przychodzą do sali, wysłuchują, tam występują bardzo często rzeczywiście artyści, zespoły bardzo wysokiej klasy, znane, krążące po Europie i świecie. Swoiste, że użyję tego wyświechtanego określenia, uczty duchowe melomanów się odbywają. Gdzieś zupełnie obok z kolei również cyklicznej aktywności liturgii kościołów, gdzie z kolei jak coś już ma zabrzmieć jakoś szczególnie, nazwijmy to profesjonalnie, to już wszystko dookoła trąbi, że będzie uwaga, uwaga, zwykli wierni, tu na tej mszy to będzie długo śpiewane. I teraz jednych to przyciąga, przychodzą, tak, też jest pytanie, czego szukają, a drudzy z kolei mówią, nie, to ja już w tę niedzielę to pójdę do innego kościoła, bo ja chcę, żeby się pomodlić. Tak ludzie mówią, to się pomodlić, a nie żeby słuchać.
To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest jeszcze taka, że ktoś może powiedzieć tam, że jakiś człowiek powie, że no, halina, nie idziemy na tym szczę, bo będzie długo.
No, też oczywiście, tak najzwyczajniej.
To wszystko wydłuży, no taka muzyka, to będzie.
No ja takiego znałem księdza, który pamiętam, był absolutnie zaskoczony, jak w czasie mszy, którą odprawiał, chór śpiewał mszę, ale czynności, które ksiądz miał do wykonania przy ołtarzu, były na tyle krótkie i na tyle mało wymagały czasu, że on potem spędzał bardzo dużo czasu na sediliach, siedział na krześle i był coraz bardziej zaniepokojony, czy to wszystko się dobrze odbywa, bo tam chór podchodził do kolejnych fragmentów swojego śpiewu, a po wszystkim powiedział, że no najwyraźniej to już nie wiadomo czemu to służy, ale chyba może temu, żeśmy się dłużej modlili.
Tak.
Jest jakieś niedostosowanie, tak? Tego przystosowanego rytmu tak zwanej zwyczajnej modlitwy i tego śpiewu, który traktuje się jako artystowskie pokazy.
Pierwszym zasadniczym problemem to jest coś, co już pan tutaj wyartykułował, mianowicie to, że muzyka sakralna nie jest wykonywana w przestrzeni sakralnej. To znaczy, mówiąc w przestrzeni sakralnej, nie mam na myśli samego kościoła, bo takie festiwale też się odbywają w kościołach, ale mam na myśli przestrzeń z określeniem również czasu, tak? To znaczy przestrzeń również taką czasową, czyli liturgię konkretnie. To znaczy muzyka liturgiczna nie brzmi w czasie liturgii, tylko brzmi poza liturgią. I to jest pierwszy zasadniczy problem, wręcz egzystencjalny problem tej muzyki, że ona nie istnieje w takiej formie, nie tylko w takiej formie, ale też w takim sensie teleologicznym, jeśli chodzi o cel, w takim sensie celowościowym. Ta muzyka nie spełnia swojego celu, bo podstawowym celem takiej muzyki jest towarzyszenie, czy wręcz bycie świętymi obrzędami. To jest muzyka stworzona jako święte obrzędy. To jest coś, co wybrzmiewa w tym punkcie Konstytucji Soborowej o liturgii Sacrosanctum Concilium, że muzyka jest integralną częścią liturgii. To znaczy, że ona jest liturgią. Jeśli to jest częścią liturgii, to jest tą liturgią po prostu.
A nie jest oprawą muzyczną liturgii.
Tak,
to czasami słyszymy, że ktoś...
Tak, ja słyszę, że jako organista jestem oprawcą. Po prostu śmiejemy się, że jestem oprawcą. Tak, no to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz to jest pytanie, dlaczego ta muzyka nie funkcjonuje w takim porządku liturgicznym? I tutaj tak naprawdę możemy się doszukać przeróżnych powodów. Nawet takich bardzo prozaicznych, jak fakt, że no, prościej jest zespołowi wykonać to na festiwalu, na którym zostanie opłacony ten zespół, niż w kościele, gdzie ksiądz będzie szczędził. Niestety taka jest rzeczywistość, bardzo przykra rzeczywistość, że muzycy w kościołach nie są wynagradzani należycie. Tak? Może organista jest wynagradzany, ale to jest organista. No, żeby zaprosić zespół, to już potrzeba więcej, tak? I niestety nasza schola również się z tą rzeczywistością mierzy. Tak, mierzy się z tą rzeczywistością, bo w Polsce, w rzeczywistości polskiej, niestety zespoły, na przykład chóry parafialne, polegają na tym, że są ludzie, którzy z pasji przychodzą, śpiewają. Może im ksiądz proboszcz postawi pizzę raz na pół roku za to, na święto świętej Cecylii, czy gdzieś tam będzie okazja, że to, no to pizza przyjedzie, ksiądz proboszcz napije się herbatki z nimi, no i taka gratyfikacja ich starań. Natomiast rzeczywiście, no jak mówimy o profesjonalnych muzykach, no to jest nie do zrobienia, tak? Ponieważ profesjonalni muzycy to są ludzie, którzy żyją z uprawiania muzyki, z wykonywania muzyki, z przygotowywania tej muzyki. Jeżeli chcemy, żeby w kościołach brzmiała muzyka na poziomie filharmonii, no to musimy dostosować to do takich i warunków, właśnie warunków pracy filharmonii. Jakie są warunki pracy? Są ludzie, którzy 8 godzin dziennie siedzą i ćwiczą muzykę, tak? Na przykład w chórze filharmonii. Za to trzeba ich wynagrodzić, bo oni mają swoje rodziny i tak dalej. Więc prościej jest na festiwalach, gdzie są pieniądze po prostu. To jest pierwszy taki aspekt. A drugi aspekt to jest już taka sfera, to co rozmawialiśmy, trochę głębsza, tak? Powiązana z jakąś warstwą psychologiczną i duchową. No mianowicie to, że ta muzyka nie jest już przystosowana do obrzędowości również, tak? I nie mówi to o samym rycie, który funkcjonuje w kościołach, rycie mszy świętej, czy nabożeństw, tak? Ale również o rycie, który funkcjonuje w świadomości, tak? Obrzędowości w tym sensie.
Pewnych także wyobrażeniach i oczekiwaniach dotyczących modlitwy wspólnej.
Tak, oczywiście. Właśnie, ta modlitwa wspólna to jest to, co też pan powiedział. Mianowicie fakt, który na przykład pani Antonina Karpowicz-Binkowska w swojej książce o muzyce w czasach ponowoczesnych, Rozbite zwierciadło, ona to nazywa demokratyzacją, tak? Demokratyzacją muzyki sakralnej, która polega na tym, że dążymy do momentu, gdzie wszyscy mają śpiewać. Wszyscy mają śpiewać. Ona to wywodzi w tej swojej książce z poglądów w ogóle Marcina Lutra. On pisał o muzyce bardzo wiele, bo chyba sam był muzykiem również, przynajmniej w jakiejś małej części. Natomiast pisał, że muzyka musi nieść tę radość Ewangelii, tylko radość. Więc wszyscy muszą śpiewać, bo to jest najpełniej wyraża radość. Dlatego też teraz nie ma podziału na to, co śpiewa chór, a dążymy do śpiewu wszystkich. Na przykład w duszpasterstwach dominikańskich, gdzie się wykorzystuje tak zwany śpiew dominikański. Kiedyś to był chorał dominikański, a teraz mówiąc o śpiewie dominikańskim mamy na myśli polifonie, tak zwane polifonie, takie czterogłosy, proste harmonizacje śpiewnika Niepojęta Trójco, takiego dwutomowego dzieła, które powstało właśnie teraz, aby sprostać temu kryzysowi, który jest. I rzeczywiście no, są to utwory, które już nie są może zbyt zaawansowane, skomplikowane, ale no, jest to jakiś wielogłos, to już jakoś brzmi. Natomiast w uzusie parafialnym bardzo często jest tak, że chór to śpiewa, bo to jest harmonizacja pieśni, bo mamy pieśń, jakąś harmonię do tego, no i ludzie z nimi śpiewają. Ja pytam, na jakiej zasadzie śpiewają ludzie? Jeżeli to jest zespół, który śpiewa w polifonii, musi ze sobą połączyć się w jednym współbrzmieniu. To nie jest proste zaśpiewać, żeby każdy śpiewał swoje i to jeszcze, żeby zabrzmiało w harmonii. I w tym momencie ludzie, którzy nie są wykształceni muzycznie, nawet nie chodzi o wykształcenie, ale też przygotowanie muzyczne, zaczynają się w to włączać, w tę polifonię, śpiewać linię melodyczną, jest to uciążliwe. I ta muzyka nie zabrzmi w taki sposób. Ale to się dzieje dlaczego? No dlatego, że mamy kult takiego, niektórzy mówią, śpiewajnizmu. To znaczy, że wszystko musi zostać zaśpiewane. Wszystko musi zostać zaśpiewane przez zgromadzenie. Bo zgromadzenie w ten sposób wyrazi swoją modlitwę i właśnie to, że oni jak nie zaśpiewają, to się nie pomodlą.
Rozumiem, to ma oczywiście, już to pan zaznaczył, także ten wpływ, że pewnych rzeczy się już nie zaśpiewa, bo nie utrzymają, bo lud tego nie jest w stanie podtrzymać. W związku z tym W związku z tym, no już nie ma, tak? Jeśli ktoś zaśpiewa to, jeśli zaśpiewa to sama schola, to im bardziej będzie to śpiew wymagający, tym bardziej narazi się na ocenę na końcu, że to bardziej koncert niż modlitwa, prawda?
Tak.
Tak się to zwykło mówić wtedy. Nie mogliśmy się włączyć. Czuliśmy się jak
na koncercie. Tak. Ale w tym określeniu też miałem ostatnio taką refleksję z tym związaną. Jak człowiek mówi, że ja nie chcę nam przymieć koncertu, a potem chodzi na koncert słuchać muzyki sakralnej, to jest z tym coś nie tak. Mhm. To znaczy, powiem szczerze, tutaj trochę utożsamię się z jednym z bohaterów Ziemi Obiecanej, który mówi, a ja chcę pójść usłyszeć dobry koncert, kawałek dobrego koncertu w kościele. Tak? Owszem, chcę. Chciałbym, jak idę do kościoła, żeby usłyszeć tam muzykę na poziomie dobrego koncertu.
Mhm, ale już nie na zasadzie tego, że takiego koncertu, dla którego trzeba przynajmniej przyzwoici księża to robią, wynosić Najświętszy Sakrament
tak
dalej, bo wtedy to rzeczywiście mamy do czynienia z koncertem w kościele. Natomiast chodzi o, rozumiem, koncertowe, ale w innym sensie, ładnym sensie,
tak,
wykonanie muzyki, która jest, jak pan powiedział, ma integralne miejsce w liturgii. Jest potrzebne. Wtedy chcemy usłyszeć tego rodzaju brzmienia. Wracamy do rozmowy o muzyce sakralnej, o jej dzisiejszej sytuacji. Trochę narzekaliśmy. Te narzekania można by było przedłużać, bo temat jest rzeczywiście nabrzmiały boleścią. Dużo się złego w tej materii dzieje i co gorsze, nie tylko mamy z tym jakieś kłopoty, ale też i mamy kłopot z zauważeniem kłopotu, tak? To znaczy po prostu zwyczajnie ludzie traktują, często decyzyjni ludzie traktują dobrą muzykę sakralną, łącznie ze śpiewem, jako taki luksus. On się pojawia wtedy, jak już inne rzeczy są też zadbane, jak się trzeba pokazać w liturgii, to wtedy się pojawiają. Też wtedy uzyskują jakieś najróżniejsze przeciwne skoki w górę, bo to zdajmy sobie sprawę, że czasami mamy też do czynienia z takimi uczystymi celebrami, tak, z okazji jakichś różnych niezwykłych rocznic czy podniosłych okazji, kiedy się pisze jakieś na to różne nowe utwory i to nie jestem powołany do komisji, żeby to oceniać, ale ze swojej skromnej perspektywy powiem, że to są mimo wszystko rzeczy coraz częściej mocno zaskakujące takim rozjazdem z samą liturgią. Wtedy rzeczywiście mamy do czynienia często z takimi nadzwyczajnymi koncertami, które wykonują różne chóry i różni muzycy w kościołach. I mnie interesuje co innego. Interesuje mnie jakby prozaiczna sytuacja, że coś, co chciałbym, żeby było prozą, to znaczy, że zaczyna się msza uroczysta, niedzielna i jest do tego odpowiednia muzyka, jest do tego odpowiedni śpiew. No i chciałbym pana przepytać teraz takiej rzeczy. My mamy pewne relacje historyczne, źródła, które opowiadają o różnych uroczystych liturgiach, jak one się w Rzymie były odprawiane, wszystkie te ordines Romani, różne inne, od pierwszego poczynając, czyli tego, który gdzieś tam pewnie opisuje liturgię, ja wiem, gdzieś tam z VI najwcześniej, pewnie z VII w sumie wieku, ale taką uroczystą papieską liturgię i potem następne już to trochę tylko rozbijają, powtarzają, ale od pierwszego takiego opisu no widzimy, że śpiew jest i schola, obecność scholi jest czymś bardzo ważnym. To znaczy, wiele rzeczy się dzieje ze względu na to, że schola śpiewa, schola przerywa śpiew, papież w jakimś sensie, tam ten, który celebruje, komunikuje się w jakimś ze scholą, tam wręcz nawet to jest urocze, że w tym opisie średniowiecznym jest wręcz taki moment, jak papież wchodzi do kościoła, to pyta, kto dzisiaj śpiewa, są ci śpiewacy. To jest ważny element, ale nawiązuję do tego dlatego, żeby zapytać, z jakim rodzajem muzyki i śpiewu mamy do czynienia w liturgii? Jakie są jej warstwy? Jakby to można było uporządkować? No bo jest jakiś element śpiewu, który być może jest bardziej wspólny rzeczywiście dla zgromadzenia. Jest jakiś element śpiewu, który z natury rzeczy nie może być wspólny. Może są takie, które są dla liturgii, mają taką rolę jakiegoś na przykład tak sprecyzowaną jak credo, tak, śpiew credo, a może jest tak, są takie, które z kolei nie mają takiego gotowego programu, tak, w sobie. Jak do tego podejść? No to trochę rozumiem, że ja pana w ostatniej fazie naszej rozmowy nagle łapię za rękę i mówię, niech pan wszystko wytłumaczy, co należy powiedzieć w półrocznym kursie, ale przynajmniej w tych podstawowych rysach.
Współczesna liturgika, czyli liturgika dostosowana do nowego rytu mszy świętej, który po reformach posoborowych został wprowadzony, został taki rytm przygotowany i wprowadzony.
W latach 60., 70.
Tak, XX wieku. Określa, i myślę, że to jest taki najprostszy podział, który jest poniekąd zupełnie oderwany od tego, co było kiedyś, dlatego wspomnę o nim na początku. Dzieli śpiewy na śpiewy, które stanowią samodzielny obrzęd i śpiewy, które towarzyszą obrzędowi. I to jest w ogóle najprostsze do rozgraniczenia, bo na przykład w nowej liturgii śpiewem, który towarzyszy obrzędowi, będzie śpiew na wejście. No bo towarzyszy wejściu. Ale na przykład śpiew Sanctus, czyli święty, 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 będzie już osobnym obrzędem. Śpiew Agnus Dei nie będzie osobnym obrzędem, bo towarzyszy łamaniu chleba. Na przykład, tak? Antyfona na komunię, no, towarzyszy procesji na komunię, procesji komunijnej, czyli udzielaniu komunii. I mamy różne takie śpiewy. Właśnie chociażby Gloria, czyli chwała wysokości Bogu, będzie osobnym obrzędem, będzie osobnym śpiewem, w czasie którego nic się nie dzieje. Dlaczego mówię, że to jest obce, czy tam oderwane od rozumienia muzyki sakralnej, muzyki liturgicznej wcześniej? Dlatego, że wcześniej było tak, że coś mogło stanowić osobny obrzęd, ale to wcale nie przeszkadzało temu, aby w tym czasie toczyła się inna akcja liturgiczna. Na przykład, gdy schola śpiewała Sanctus, w tym momencie celebrant już odmawiał kanon po cichu, czyli modlitwę eucharystyczną, nazywaną również anaforą, tę centralną część mszy świętej. Ciężko byłoby wskazać dawniej takie części, które albo jednoznacznie są obrzędem, albo jednoznacznie nie są obrzędem, tylko towarzyszą innemu obrzędowi. Bo to było bardziej na siebie tam ponakładane. Natomiast taki tradycyjny podział, mówimy tu o mszy świętej, takiej podstawowej wersji, bo jeszcze mam brewiarz, ale tego może dzisiaj nie dotykajmy.
Nie, zajmijmy się tylko mszą.
Dotykajmy. No to jest podział na ordinarium i proprium, czyli ordinarium, czyli to, co jest stałe, to, co jest jakby zwyczajne, i proprium, czyli to, co jest własne. Tłumacząc tak naprawdę dosłownie z łaciny, własne. Mówi się też zmienne. Zaraz wytłumaczymy te pojęcia. Mianowicie ordinarium to są te części, które się zawsze powtarzają w tym samym brzmieniu. I mówimy tutaj o Kyrie, czyli Panie zmiłuj się nad nami, Gloria, czyli chwała na wysokości Bogu, tak zwanym hymnie anielskim, dawniej wykonywanym tylko w Boże Narodzenie, a dzisiaj w różne takie i niedziele, i święta właśnie hymnie, który jest wykonywany. Potem credo, tak, bo credo też jest częścią stałą. Niektórzy mogą być zdziwieni, że wspominam o credo jako o śpiewie, czyli o wyznaniu wiary. Ale tak, credo powinno być śpiewane, bo jest taką samą częścią stałą, jak chociażby Gloria wspomniana przed chwilą. Osobiście nie wyobrażam sobie, aby w czasie niedzielnej mszy świętej credo nie zaśpiewać. Mówię tu osobiście, to znaczy w praktyce naszej scholi chociażby. Jak śpiewamy mszę, to śpiewamy też credo. Jest to zrozumiałe dla nas. Sanctus, tak jak mówiłem, czyli święty, 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 oraz Agnus Dei, czyli Baranku Boży. I to są te śpiewy stałe. Natomiast mamy też śpiewy zmienne, które, dlaczego są zmienne? Bo się zmieniają co do tekstu. Wciąż są jako takie same śpiewy, to znaczy, że jest introit, że jest, no właśnie, graduał, czyli śpiew międzylekcyjny.
Tak.
Teraz jakby w tej odnowionej liturgii został zastąpiony psalmem responsoryjnym, jednakże wciąż należy zaznaczyć, że graduał można wykonywać. To wcale nie znaczy, że go nie można wykonywać. Jednak dawniej był po prostu tylko graduał. Alleluja, które może być też w okresie postnym zastąpione traktusem, kolejny śpiew międzylekcyjny, ofertorium, czyli antyfona na ofiarowanie, oraz komunio, czyli antyfona na komunię. One występują zawsze w tych samych miejscach, jednakże mają inny tekst. Tekst dostosowany właśnie do formularza mszy świętej, do danego święta, do Ewangelii tego święta. Inny introit, czyli inna antyfona na wejście, będzie w Boże Narodzenie, inna będzie w Wielkanoc, inna będzie w pierwszą niedzielę Adwentu. I to wszystko są śpiewy. Każdy formularz ma te śpiewy no, wyłuszczone, ma wszystko wyszczególnione, co kiedy. Być może państwo teraz, jak mnie słuchają, pierwszy raz o tym słyszą, bo rzeczywiście te śpiewy nie są wykonywane.
Czasami są odczytywane niektóre antyfony. Ja pamiętam, że częściej to się zdarza w takich różnych mszach mniej uroczystych, tak, niż właśnie takiej niedzielnej mszy świętej. To dosyć rzadko.
Tak, bo rzeczywiście w takiej praktyce liturgicznej tych antyfon się w ogóle nie wykonuje, bo to by się wiązałoby się z koniecznością wykonania chorału gregoriańskiego, który mimo tego, że jest własnym śpiewem kościoła, w kościele zazwyczaj nie jest mile widziany, jeśli chodzi o uzus. I są zastępowane po prostu pieśniami kościelnymi. I to jest teraz muzyka liturgiczna. Co ciekawe, i to jest właśnie kolejna warstwa, o której bym chciał powiedzieć, czyli te śpiewy dodatkowe. W dużej mierze w języku narodowym właśnie, bo to, co mówiliśmy, to wzorcowo byłoby wykonywać po łacinie. Nie znam księgi, w której byłyby części zmienne po polsku, przetłumaczone, dostosowane do melodii gregoriańskich czy na jakieś inne. Jest jakiś projekt, w którym można właśnie te antyfony przynajmniej na wejście i na komunie znaleźć w opracowaniach wielogłosowych. Teraz jakiś Polak jeden zaczął to opracowywać, tam przynajmniej na wybrane święta i niedzielę. Natomiast to jest rzadkość, więc tak naprawdę wykonanie tego zakłada w większości przypadków konieczność użycia chorału gregoriańskiego. Ale są też śpiewy dodatkowe, w dużej mierze właśnie te polskie takie, które zaczęły pełnić funkcję śpiewów liturgicznych, tych zastępując części zmienne. Natomiast warto zaznaczyć, że kiedyś to nie był śpiew liturgiczny, tylko śpiew taki ludowy. No tak, ale ludowy, związany z pobożnością pozaliturgiczną. To znaczy msza była, fachowo, liturgicznie mówiąc, msza cicha, a w tym czasie ludzie śpiewali z pobożności swojej, śpiewali pieśni, które nijak nie były związane z akcją liturgiczną. Po prostu były przerywane na moment przeistoczenia, aby wtedy zatrzymać się jednak duchowo i tak fizycznie również zatrzymać się. I potem śpiew był wznawiany, ludzie w ten sposób przeżywali mszę świętą, że się modlili. To wynikało z tego, że chorał nie był śpiewany powszechnie w takich mniejszych ośrodkach wiejskich, a ludzie muzyki potrzebowali. Bo obrzędowość nasza się domaga muzyki, tak psychologicznie nawet patrząc. I właśnie ta zasada, o której powiedziałem teraz, że człowiek sobie nie wyobraża przeżywania wiary bez muzyki, ma odbicie w tym, że ludzie śpiewali tak z pobożności. A teraz po prostu te śpiewy wzorcowo byłoby je wykonywać jako dodatkowe oprócz antyfon, jak na przykład w praktyce naszej scholi jest. Że śpiewamy zawsze antyfony, które są do wykonania wszystkie, a co starczy czasu, to śpiewamy czy jakieś polskie pieśni właśnie nabożne, czy jakieś inne gregoriańskie śpiewy, które można wykonać ad libitum, nawet czasem przed mszą, bo to też jest możliwość, czy przed mszą, czy po mszy świętej wykonać takie śpiewy. No i to taki szybki przegląd tych rzeczy, które można wykonywać.
Muszę powiedzieć, że od lat, o ile tylko mogę, ja na szczęście to jest ciągle jeszcze możliwe, staram się uczestniczyć w liturgiach niedzielnych, we mszach świętych, których rzeczywiście nie brakuje również tego śpiewu, o którym pan mówi. Też rytm na to pozwala, jest jakby urósł razem z tą muzyką, razem z tymi śpiewami. To zresztą jest cała piękna historia, jak to się jedno z drugim zrastało. Jak zwykle te historie są dla nas trochę tajemnicze, różnych rzeczy nie wszystkiemu historyk jest w stanie towarzyszyć. No ale w pewnym momencie się tak dzieje, że ten całe komplety antyfon wyłaniają się z historii i potem w kolejnych stadiach wsuwają się pomiędzy poszczególne elementy czytań. A tak jak powiedzieliśmy, w najstarszych rzymskich opisach liturgii już to miejsce dla śpiewu, te miejsca dla śpiewu są gotowe. Natomiast repertuar dla nas się z czasem dopiero gdzieś tam w tych różnych starożytnych w sensie odległych historycznie, bo to na ogół jest gdzieś tam z 7, 8, 9 wieku te antyfonarze, które dla nas stanowią źródło, świadectwo, tak, śpiewu rzymskiego, który jednak odnajdujemy na terenie Galii. A więc te wszystkie śpiewy z repertuaru gregoriańskiego to są również oczywiście śpiewy o bardzo długim oddechu historycznym. W większości, choć oczywiście pomiędzy nimi znajdują się utwory, które gdzieś musiały wrosnąć, pojawiały się w późniejszym czasie, ze względu na święta różne. Dzisiaj można wspominać, prawda, mamy w mszale różne sekwencje, które są z różnego czasu. Ale powiedzmy sobie tak, nawet i wtedy, prawda, zawsze pozostaje ta pewnie zupełnie zrozumiała rozmaitość tego podejścia, tak, że w jednym miejscu śpiewa się więcej wspólnie, w jednym miejscu trochę tych śpiewów wspólnych, w sensie wykonywanych wspólnie jest mniej. To zależy od doskonałości z jednej strony scholi, z drugiej strony też i obyczaju, tak, modlitewnego ludzi, którzy przy tej mszy uczestniczą, większego wprowadzenia też i w modlitwę także śpiewną chorału, bo przecież ostatecznie credo jest w sumie, są oczywiście melodie, które byłoby bardzo trudno podjąć, ale tak na ogół jest jednak śpiewem dla wspólnego wykonania, w sensie bierni mogą się i powinni, prawda, w tym śpiewie uczestniczyć.
To zależy od praktyki w dużej mierze. Też znam takie szkoły różne, które mówią, że nie. To, co gregoriańskie, to wykonuje schola, a to, co polskie, to wykonuje lud i wszyscy są szczęśliwi. W praktyce widzę raczej, że jednak staramy się włączać ludzi w części stałe. Też to wcale nie jest dla nich trudne. W miarę jak się osłuchują z tym repertuarem, to również i nawet te melodie credo trudniejsze są w stanie podjąć. To wymaga częstego śpiewania, częstego uczestnictwa i praktykowania po prostu, tak naprawdę.
No, oczywiście także i nie należy pogardzać, ani traktować jako nieważnych tych z kolei takich jakby muzycznych urywków, bardzo w sumie bez żadnej trudności do podjęcia takich prostych tych elementów dialogowych, które w liturgii zawsze występują, gdy także we mszy śpiewanej ksiądz śpiewnie zwraca się Dominus vobiscum, czy podejmuje zakończenie modlitwy, którą się z kolei nawa może potwierdzić swoim amen. To wszystko są rzeczy, które też się składają na pewien muzyczny klimat tej liturgii.
Tak, w dużej mierze w liturgii śpiewanej dawniej. Jedynym momentem, kiedy celebrans mówił coś głośno, był moment Komunii Świętej, tak?
A tak
błogosławieństwa, a tak to wszystko śpiewał. Nie było możliwości, żeby coś w recytowu coś zaśpiewał. Wszystko było śpiewane od początku do końca.
Biorąc pod uwagę bardzo jednak późny moment, w którym kodyfikacja tego momentu Komunii Wiernych następowała, to rzeczywiście jest też taka historyczna różnica. No dobrze, dziękuję bardzo panu dzisiaj za rozmowę. Dzisiaj gościem w konwersatorium był Piotr Ulrich ze Scholi i równocześnie Fundacji Błogosławionego Władysława Zgielniowa. Życzymy powodzenia i Scholi, i Fundacji, i w ogóle dalszych podobnych różnych inicjatyw i śpiewnych, i co do debat. A więc panu dziękuję, państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrego tygodnia, który się nam w niedzielę zaczyna. Zapraszam do następnego konwersatorium w niedzielę, jak zwykle, co tydzień. Do usłyszenia. Konwersatorium Paweł Milcarek.